Merkury Polskie Radio.
Wizmajor, Siła Wyższa to nie tylko ten początek, nie tylko rozwój fundacji, ale Siła Wyższa to też taka nasza ewolucja w stronę takiego coraz bardziej wyraźnego myślenia na temat naszych działań i na temat myślenia o możliwościach ludzi niewidomych.
Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Prezes Fundacji Jolanta Kramarz.
Z moją osobowością, z moimi przekonaniami w innych organizacjach nie było dla mnie miejsca. I też tak naprawdę to ja myślę, że ludzie niewidomi mają prawo do tego, żeby były różnego rodzaju organizacje, żeby znaleźć coś dla siebie, że wcale nie musimy mieć monopolu.
Czym zajmuje się Fundacja Wizmajor?
Wspiera aktywność osób niewidomych przez różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne, tak jak naukę poruszania się z białą laską, obsługę komputerów, uczenie czasami języków obcych, różnego rodzaju warsztaty ekonomiczne. Prowadziliśmy także warsztaty historyczne, różnego rodzaju wyjazdy, wyjścia kulturalne i sportowe. To taka nasza pierwsza działka, którą tak pokrótce streściłam, czyli wspieranie aktywności. Druga to rozwijanie konstruktywnych postaw ludzi w stosunku do osób niewidomych. I realizujemy to poprzez różnego rodzaju lekcje w szkołach. No, mamy olbrzymią satysfakcję z tego, jak dzieci są zainteresowane sprawami osób niewidomych, ich światem, jak też bardzo rozwijają się pod tym względem w kwestii własnej wrażliwości. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, w tym takie autorskie konferencje, różnego rodzaju imprezy plenerowe. I trzecia działka to przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług.
Fundacja Wizmajor to nie jest taka organizacja, stowarzyszenie dla wybrańców?
Nie wiem, czy jesteśmy elitarni, ale zapraszamy wszystkich. Myślę, że czasami się tak zdarza, że od ludzi sporo wymagamy, ale sporo wymagamy też od siebie. Myślę, że jest to droga dla ludzi niewidomych, żeby dużo od siebie wymagać, ale są czasami osoby w kryzysie, osoby, które rozpoczynają swoją rehabilitację i dla tych mamy więcej wyrozumiałości i opieki. W fundacji nie wolno używać słowa podopieczny, żeby zaznaczyć partnerskie podejście, ale są takie momenty, kiedy osoby niewidome bardziej potrzebują, żeby się nimi zaopiekować.
Czy to robicie?
Tak, zdecydowanie tak. Pewnie i zarówno pracownicy i w dużej mierze wolontariusze. No myślę tutaj o osobach, które rozpoczynają rehabilitację, myślę o ludziach starszych, takie grupy.
Oprócz ciebie jeszcze są inne osoby w Fundacji Niewidome?
Jeżeli chodzi o stałych pracowników, fundacji widzą tylko psy. Mamy też sporo osób na zlecenie, to czasami bywają osoby widzące. W fundacji działają również wolontariusze, ale też pewnie przez to, że jest tak dużo ludzi niewidomych, to tak bardzo czujemy ich sprawy i tak bardzo chcemy często zobaczyć, czy nasze doświadczenia się przenoszą na większą grupę i dlatego tak bardzo interesują nas i różnego rodzaju badania, nie wolno, i też często po prostu edukacja.
A chodziłaś kiedyś do specjalnej szkoły?
Nigdy. Chodziłam zawsze do szkół dla ludzi widzących. I dla widzących skończyłam studia. Byłam kiedyś na kursie dla niewidomych, angielskiego, ale zasadniczo cały czas się kształciłam z ludźmi widzącymi.
Korzystałaś z jakiejś specjalnej pomocy?
W liceum trochę moja siostra, moja rodzina, ale ja mojej siostrze też pomagałam. Nie było to jednostronne. Na studiach bardzo pomagał mi mój rok, ludzie z mojego roku. Pod koniec już sporo pomagał mi komputer. Studia podyplomowe to oczywiście komputer. Już w czasie studiów magisterskich się trochę przerzucałam na Braille'a. Potem byłam jeszcze w szkole psychoterapii. Też oczywiście komputery, Braille Sensy, tego typu urządzenia. Daj głos. 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 Mam marchewkę, ale tam w pokoju. Daj głos. 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 Ojejku. W celu no, takiego większego skupienia na temacie psów przewodników i różnego rodzaju szukania różnego rodzaju sposobów na finansowanie tego szkolenia, założyliśmy drugą fundację Pies Przewodnik, która już jest tak bardzo, bardzo skoncentrowana na konkretnych działaniach związanych z psami. I bardzo polecamy tę formę rehabilitacji, tę formę poruszania się, rozwijania swojej aktywności. Myślę, że ona się sprawdza, a w Polsce nie jest tak bardzo doceniana, bo jeżeli znamy kogoś niewidomego, no to na ogół chodzi z białą laską albo z kimś. Tych osób poruszających się z psami jest mało, więc nie mamy takich wzorców, modeli i też różne rzeczy na ten temat słyszymy. A mój pies w tym momencie to wszystko komentuje, bo kilka razy usłyszał pies przewodnik i myśli, że teraz ostatnie słowo należy do niego. Daj głos. Super, śliczny jesteś. W Poznaniu są takie osoby, które korzystały z naszych usług. W Poznaniu można nas znaleźć przez internet i przez telefon www.fundacjawismajor.pl. Fundacja Wismajor pisane łącznie, Wismajor V-I-S-Y, my, a i krótkie ory. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Jolanta Kramarz, prezes fundacji.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Czy osoby niewidome, przychodząc do biblioteki, korzystają z tych prowadnic? Alicja Królczyk.
Jest kilka osób, które przychodzą do biblioteki z białymi laskami i korzystają z tych prowadnic. Ona prowadzi od głównego wejścia do schodów, które prowadzą z kolei do wypożyczalni. Są trzy wejścia do Biblioteki Raczyńskich. Przy każdym wejściu jest taki specjalny powiadamiacz. Wystarczy zadzwonić i osoba niewidoma już od samego wejścia będzie mogła uzyskać pomoc od bibliotekarza dyżurnego. Jeszcze drugim ułatwieniem jest tak zwany przywoływacz, czyli osoba niewidoma dostaje na przegub ręki takiego pilota, który wibracjami doprowadza do wszystkich tak, do istotnych miejsc w bibliotece. Czyli kieruje on przede wszystkim do wypożyczalni, do czytelni, do szatni, do herbaciarni i również do toalet.
Czyli przychodzimy do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu na Plac Wolności albo od ulicy Marcinkowskiego, naciskamy na taki specjalny przycisk, bibliotekarz się pojawia, bierze taką osobę lub wyposaża w specjalną taką opaskę.
Tak.
I z taką opaską już taka osoba niewidoma po bibliotece może poruszać się samodzielnie.
Te opaski również wibracjami doprowadzają osoby niewidome do tablic cyflograficznych.
I na tych tablicach tych
jest narysowana, nie wiem czy dobrze powiem, narysowana, obrysowana cała biblioteka. Tak? Każdy punkt znajdujący się w bibliotece, każde miejsce znajdujące się w bibliotece jest bardzo czytelne.
A my przede wszystkim dzisiaj chcemy dotrzeć do wypożyczalni książek cyfrowych.
No i trzeba
wypożyczyć książkę.
I trzeba spróbować, jak to działa. Ja tego nie robiłem, muszę to spróbować. Jestem bardzo ciekawy.
Ja ostatnio czytałam nasz współczesny kryminał, naszego współczesnego pisarza, pana Miłoszewskiego, Domofon. I to się dzieje współczesnie. W obecnych czasach dzieje się to w Warszawie, w takiej dzielnicy Brudno i do nowego bloku na Brudnie wprowadza się młode małżeństwo. To są bardzo szczęśliwi, pierwsze ich mieszkanie wspólne i już przy samym wejściu, przy samej wprowadzce do tego mieszkania, no może nie powiem wszystkiego, Domofon dopiero istotną rolę zaczyna odgrywać w połowie książki. Ale bardzo takie horrorystyczne sceny dzieją się w windzie. Jakoś nigdy nie miałam
problemów z jazdą
windą.
A lubi pani jeździć takimi windami, które są całe przeszklone, jak się jedzie, to widać wszystko naokoło, tak?
Tak,
ja też bardzo lubię. Wiem, są osoby, które mają lęk wysokości i tego nie znoszą.
Ale mówiąc właśnie o tej książce Domofon, w której główną rolę odgrywa winda, chciałam zaprosić wszystkich naszych czytelników do książki pana Miłoszewskiego, a przede wszystkim proszę zacząć od Domofonu, a później przez cały cykl, całą trylogię, czyli Uwikłanie, Ziarno Prawdy i Gniew. Są nagrane w systemie audio i w systemie czytak.
Czyli zaczynamy słuchać książek w formacie czytaka.
A jaką książkę dzisiaj możemy polecić?
Oczywiście nie w formacie czytaka, tylko w formacie MP3, ogólnie dostępną w internecie, w dodatku czytaną przez lektora automatycznego. Książka jest sensacyjna, tak jak książka którą polecała pani Alicja, ale opowiada o sensacji, która jest związana bardzo z naszą współczesną, aktualną sytuacją społeczno-polityczną, powiedziałbym szerzej, czyli lękach i niepokojach, jakich mówi się teraz z powodu ogromnej migracji z Afryki, szczególnie Afryki Północnej, ale nie tylko. I pytanie, co z tym Europejczycy mają zrobić? Bardzo często porównuje się ten problem do migracji, które nastąpiły po II wojnie światowej. Są też tacy, którzy mówią, że generalnie nasza sytuacja polityczna jest podobna do sytuacji przed II wojną światową, ale nikt jakby nie mówi, co takiego się stało, że II wojna światowa wybuchła. Oczywiście na ten temat napisano bardzo wiele książek historyczno, polityczno, socjologiczno, psychologicznych, ale uważam, że jeden autor, i to autor książek sensacyjnych, Robert Ludlam, w swojej pierwszej książce, pierwszej, napisanej tuż po II wojnie światowej pod tytułem Dziedzictwo Skarlatnych, idealnie trafia w punkt i mówi, co takiego się stało, że druga wojna wybuchła. Bo mogła nie wybuchnąć, mówi Ludlam i mówi bardzo jasno, wybuchła, bo ludzie byli chciwi. To samo dzieje się dzisiaj. Czy do dzisiaj te problemy by istniały, czy byłoby państwo ISIS? Nie było, bo gdyby nie to, że było je wspierane przez bogatych ludzi z całego świata. I tak samo było z II wojną światową, co Ludlam pokazuje w książce sensacyjnej. Nie wybuchłaby wojna, gdyby Niemcy nie stali wsparci przez kapitał angielsko-amerykańsko-szwajcarski, gdyby Rosjanie nie oddali swoich fabryk i poligonów na to, żeby testować niemiecki sprzęt. To jest oczywiście paradoks historii, kiedy mówi się o wielkiej wojnie ojczyźnianej, o wielkim trudzie narodu radzieckiego, kiedy to jest prawda, ale przedtem ten sam naród radziecki te broń, z którą on walczył, czyli czołgi, samoloty, produkował w swoich fabrykach i testował na swoich poligonach. A stal na to dawali Szwedzi. Takie koncerny jak IBM, Ford i wiele innych amerykańskich finansowało, sprzedawało swoje technologie albo użyczało swoich technologii, żeby produkować czołgi. Czołgi niemieckie i płynne Volkswageny, które służyły jako podwozia do samochodów pancernych niemieckich, były produkowane na pomyśle licencji Forda, o czym często zapominamy. I takich przykładów jest bardzo wiele. I Ludlam pokazuje, co by się stało, gdyby... Jak wiadomo, wielkie pieniądze mają wąska grupa ludzi i zawsze tak miała. Co by się stało, gdyby w tej wielkiej grupie, czy wąskiej grupie ludzi pojawiła się jedna osoba, która powiedziała, nie, nie będziemy finansować nazistów, bo to jest niebezpieczne. I o tym jest ta książka. Dziedzictwo Skarlatnych, o tym, jak II wojna światowa mogłaby nie wybuchnąć. Robert Ludlam.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy
do Biblioteki Raczyńskich, a także do wszystkich możliwych portali internetowych, gdzie można za darmo pobrać książki w formacie MP3.
A jeszcze podam numer telefonu 508-324-324. To telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.